Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A gościem poranka wnet jest profesor Wojciech Falkowski, były dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od pytania prezydenckiego. Karol Nawrocki ma być kandydatem obywatelskim, czy kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, tego nie wiemy. Co pan sądzi o tej kandydaturze?
Mi się wydaje, że to jest bardzo dobry ruch, dlatego że to jest osoba znana publicznie, obliczalna, poważna, z szerokimi horyzontami społecznymi, na pewno kulturowymi. No jak z doświadczeniem politycznym to się przekonamy, ale mi się wydaje, że to jest z dwóch bardzo dobrych kandydatów, tak słyszałem, czyli profesor Przemysław Czarnek drugi. No to są naprawdę dwie wybitne jednostki i sądzę, że mogą walczyć z całą pewnością mogą walczyć i wywalczyć prezydenturę.
Wierzy pan w to?
Tak, tak. Jestem o tym głęboko przekonany.
A pan profesor skazany jest zupełnie na inną walkę, na walkę z pewnymi wypowiedziami pani
Omilianowskiej.
Kiliańczyk udziela pani dyrektor obecna Zamku Królewskiego w Warszawie, udziela wywiadów, czy to Polityce, tygodnikowi Polityka, czy to Gazecie Wyborczej, której wypisuje i mówi rozmaite rzeczy, z którymi pan profesor się nie zgadza.
No, więcej niż się nie zgadzam, bo ja uważam, że tam w każdym zdaniu to jest albo manipulacja, taka bardzo duża, albo wręcz nieprawda. Także tu nie bardzo, poza kwotą globalną wydaną przez 7 lat, to tam nic się nie zgadza i nic to nie jest, co można przyjąć.
Jak zostawał pan dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie, to co pan chciał zrobić?
Chciałem zrobić trzy rzeczy, mianowicie pierwszą rzeczą, którą musiałem zrobić natychmiast niemalże, to znaczy ożywić zamek. Zamek był taki uśpiony w letargu, nie było żadnych planów ani wystaw, ani działalności takiej związanej z pracą naukową, czy popularno-naukową, czy oświatową. To działało, ale na takim poziomie właśnie bardzo rozruchowym, powiedziałbym. I praktycznie żadnej w szufladzie nie było żadnego projektu, czy zaawansowanego, czy nawet pomysłu na wystawy. Więc to była pierwsza sprawa. Znaczy należało dać napęd zamkowi. Otworzyć go dla publiczności. Spowodować, żeby stał się takim centrum wydarzeń kulturalnych.
I to obserwowaliśmy z naszego balkonu, te długie, właściwie codzienne kolejki na wystawy, które były organizowane.
Tak, to rzeczywiście bardzo nam imponowało, bardzo nam dawało dużo zadowolenia, bo z muzeum jest dla ludzi. Z muzeum ma przyciągać nie tylko zainteresowanie, ale i wizyty. Więc zarówno na wystawach czasowych, jak przede wszystkim zamek ma tę specyfikę, że przede wszystkim patrzy się na jego wnętrza historyczne. Więc to, jak wszyscy przychodzili, zwiedzali, czasami na gorąco komentowali wnętrza historyczne, te stanisławowskie, XVIII-wieczne, no to dla nas to była ogromna satysfakcja. Druga rzecz, którą należało zrobić od razu, to jest zbilansować budżet zamku. Zamek ma tak skonstruowany budżet, że nie jest w stanie utrzymać gmachu bez własnych zarobków. Więc należało ożywić sklep, który w tej chwili jest najlepszym sklepem muzealnym w Polsce. Ma obroty ponad 1,5 miliona złotych rocznie, więc to jest naprawdę bardzo dobry rezultat. Należało, prawda, przyciągnąć widzów, żeby chcieli przychodzić i kupować bilety. No i również w arkadach Kubickiego na dole, tam przy ogrodach, należało stworzyć sieć czy serię wydarzeń płatnych.
I tak właśnie tytuł z Gazety Wyborczej, koniec z weselami na zamku. To jest tytuł rozmowy z nową panią dyrektor.
No, nigdy we wnętrzach historycznych nie było było żadnego wesela i to jest absolutna nieprawda. Rzeczywiście czasami dwa, trzy razy podczas COVID-u w ogóle przecież, więc takie imprezy prywatne jak wesela się odbywały, ale wyłącznie w arkadach Kubickiego na dole i w ogrodach, na tarasie czy w ogrodach dolnych.
I to więc było to wynajmowane, nie można było wynająć arkady Kubickiego, płacąc za to.
Tak, tak. Z tym, że nie zawsze żeśmy się zgadzali, bo nie zawsze, prawda, to jest rzecz, którą chcieliśmy gościć. Ale na przykład różne wydarzenia dyplomatyczne, jeżeli ambasada zamawiała sobie wieczór czy kolację, no to naturalnie się zgadzali.
Ale to jest w ogóle margines całego działania, bo też pan profesor czy zamek wydał 115 milionów złotych na to, żeby przyciągać ludzi, czyli kupować rozmaite kolekcje, rozmaite obrazy, rozmaite rzeźby. Taką decyzję też pan profesor podjął. Dlaczego?
Tak, i to jest ta trzecia rzecz. To jest ta trzecia rzecz strategiczna. Mianowicie to stworzenie na zamku wielkiej galerii sztuki dawnej. Parter zamkowy, który został już 20 lat temu mniej więcej przekształcony w takie klasyczne wnętrze muzealne, neutralne, wypreparowane z historycznych jakichś znaków w większości, to jest miejsce, gdzie można stworzyć, należy stworzyć, i to jest ta wizja, która jest w tej chwili zwalczana, galerię, Narodową Galerię Sztuki Europejskiej. Podkreślić, że Polska ma związki z głównym nurtem kultury europejskiej i to można pokazać. Każdy kraj chce mieć taką wizytówkę. Wizytówkę wielkiej przeszłości. Nie tylko własnej, nie tylko swoistej, ale europejskiej, tego połączenia z tym wszystkim, co się działo w Europie od Półwyspu Apenińskiego aż po Niderlandy i Anglię. Otóż to jest możliwe. To wbrew temu, co czasami się uważa, można kupić naprawdę wybitne, wspaniałe dzieła sztuki na rynku. Oczywiście trzeba to robić spokojnie, oczywiście trzeba to robić ze znawstwem, z kompetencjami, pod nadzorem, tak żeśmy zawsze robili, ale w tej chwili jest bardzo ciekawa sytuacja na rynku światowym, która umożliwia takie zakupy. To jest po pierwsze, bardzo niemodna jest sztuka sakralna. Większość sztuki, bardzo duża część sztuki dawnej miała tematy religijne. To w tej chwili jest demodé, więc można to bardzo z dawnych kolekcji pozyskać.
I udało się pozyskać na przykład jakie dzieło?
No, tutaj sztandarowym dziełem, ale nie jedynym, to jest Madonna Paola Uccella. To jest wielki mistrz XV-wiecznej Florencji Medyceuszów i to jest Madonna z wczesnego okresu malarstwa tego mistrza Paola, który rzeczywiście stworzył dzieło niezwykłe, pokazujące już to, co będzie się działo w renesansie, a jednocześnie jeszcze bardzo wyraźnie zakorzenione w tradycji średniowiecznej, gotyckiej. No i ta Madonna to jest jeden z takich sztandarowych w tej chwili ikon zamku, która pokazuje wybitne dzieło sztuki znanego malarza i jednocześnie tym nazwiskiem przyciąga, stanowi wielką atrakcję. Ale to jest również naukowo i muzealnie coś absolutnie wyjątkowego.
I z tego obrazu i z tego zakupu pan profesor jest najbardziej dumny?
No, nie tylko, bo tych zakupów rzeczywiście było dużo. Przez 7 lat wydaliśmy te 115 milionów i to jest liczba prawdziwa. Więc kupiliśmy zestaw rzeźb XVII-wiecznych Alessandra Rondoniego, które świetnie pasują do wnętrz zamkowych. To jest unikalny zestaw 6 popiersi cesarzy rzymskich, wykonany w XVII wieku, więc ten snobizm na antyk cały czas trwał. No i to zakomponowuje przestrzeń zamkową w sposób unikalny. Mam nadzieję, że to zostanie odsłonięte, bo zarówno gabinet włoski gotowy był we wrześniu i do tej pory nie jest otwarty. Mam nadzieję, że teraz będzie udostępniony publiczności. To są wnętrza naprawdę piękne, naprawdę robiące wrażenie. Wszystkich zapraszam, żeby po otwarciu, mam nadzieję, że ono kiedyś nastąpi, poszli, zobaczyli. No i ten zestaw rzeźb Alessandra Rondoniego, no to jest rzecz rzecz całkowicie unikalna. Mogę powiedzieć, zdradzić, że do kupienia wkrótce będzie druga część tego zestawu. W sumie ich było 12, więc 6 będzie można dokupić, myślę, że za jakiś mniej więcej rok, półtora.
Co być może się wydarzy, być może nie. Bardziej stawiamy na to, że się nie wydarzy po oświadczeniach nowej pani dyrektor. Jak pan się czuł, kiedy pan usłyszał tę pierwszą wypowiedź, jaki jest cel, że ten celem nowej pani dyrektor, zresztą pan został odwołany w czasie kadencji, to też trzeba powiedzieć, na 2 miesiące przed końcem kadencji taką decyzję podjęła pani minister i od razu powiedziano, no trzeba porządek wprowadzić, to trzeba przywrócić Zamek Królewski publiczności. To nie może być tak, jak jest, tylko musi być inaczej. Jak pan się czuł, słysząc taką wypowiedź?
No, byłem zaszokowany. Znaczy, mówiąc szczerze, nie do końca rozumiem. Zamek jest odwiedzany masowo. Kolejki są rzeczą w tej chwili normalną do zamku. Bardzo często się zdarzają. Zamek został wprowadzony na mapę instytucji kultury, tworzących wydarzenia, nie tylko będących muzeum, nie tylko pokazujących piękne wnętrza, nie tylko tworzących atmosferę tych wnętrz historycznych, ale taką instytucją, która przyciąga uwagę i tworzy coś zupełnie nowego.
Ale też myślę, że jak Rzeczpospolita wydała 115 milionów złotych na dzieła sztuki, to też zostało odnotowane na rynku europejskim. To znaczy, że to było ma to znaczenie, że Polska została, tak jak kupujemy broń w Ameryce, tak kupujemy dzieła sztuki i to też jest czymś istotnym.
Tak, to oczywiście, że tak. Ja mogę powiedzieć, że w styczniu tego roku, czyli te 11 miesięcy, 10 miesięcy temu, dwóch aukcjach różnych, dwóch konkurujących wielkich domów aukcyjnych Sotheby's i Christie's, był dzień po dniu wystawiany panel ze skrzyni wyprawowej Cassone. W XV-wiecznej Italii, we Florencji zwłaszcza, takie skrzynie, panny wychodzące za mąż, w nich miały swoje pościele czy stroje i zabierały ze sobą do nowego domu. I one były zdobione w sposób bardzo kunsztowny, z wielką maestrią, bardzo często scenami z mitologii greckiej czy historii Rzymu. I dzień po dniu były dwa wspaniałe te panele Cassone wystawione na aukcji. Ja sobie tak pomyślałem, że gdybyśmy, i napisałem wniosek, żeby ministerstwo przyznało nam subwencję, gdybyśmy kupili dzień po dniu te dwa panele, naprawdę wyjątkowej klasy, naprawdę znakomite i ważne w sensie historii sztuki również, no to świat by się zatrząsł. Znaczy te elity światowe, one by powiedziały, co się dzieje? Warsaw, Poland, co tu w ogóle jest? Skąd się oni wzięli? I to by było omawiane na salonach, w gabinetach naprawdę elity światowej, nie tylko intelektualnej, ale również politycznej i tej biznesowej. To byłoby jak trzęsienie ziemi. No niestety żadnej odpowiedzi żeśmy nie dostali i zamek w tej aukcji, w tych dwóch aukcjach nie wystartował.
Wizja i taka myśl o Rzeczpospolitej. To były rzeczy najważniejsze, które panu towarzyszyły w czasie tej kadencji, 7-letniej kadencji, tak? W Zamku Królewskim?
Tak. Rzeczywiście miałem taką wręcz dojmującą myśl, żeby powstała ta wielka galeria narodowa sztuki dawnej na zamku, miejscu historycznym, symbolicznym, znanym na świecie, a jednocześnie mającym dzieła zupełnie wyjątkowej klasy i zupełnie wyjątkowego znaczenia w sztuce europejskiej ostatniego tysiąclecia.
A jak pan by przyjął to swoje odwołanie ze stanowiska i te wypowiedzi? Co jest motorem tego wszystkiego zdaniem pana profesora?
No moim zdaniem chęć zanegowania tej wizji właśnie. To znaczy, że to jest rzecz, która jest nieakceptowalna. to ma być uładzone, takie jak wiele innych muzeum wnętrz, które się zwiedza, które się tam ogląda, pokazuje się jakieś obrazki i jednocześnie ma to być tak, jak było kiedyś. Znaczy ma się nic nie zmienić.
I myśli pan, że ta kolekcja porcelany zostanie potłuczona? Bardzo pięknie się tłucze porcelanę. To jest takie bardzo widowiskowe.
No, Miłosz napisał taki przejmujący wiersz o potłuczonej porcelanie. No mam nadzieję, że nie. To jest naprawdę... Porcelana w XVIII wieku, a ta galeria pokazuje miśnieńską porcelanę, zwłaszcza z pierwszej połowy XVIII stulecia, czyli z początku istnienia manufaktury, że ta galeria, ona będzie trwała i ona pokaże wielkość polskiej monarchii, bo porcelana wtedy znamionowała wielkość monarchii, wspaniałość panowania i zamożność kraju.
Tak to wygląda. Panie profesorze, nie ostatnie zaproszenie do Radia Wnet, bo właściwie mam tutaj odpowiedź i polemikę, czy wyjaśnienie w punktach tych wszystkich zarzutów, które pani Omilianowska-Kilianczyk zawarła w swoich wywiadach. No nie przetoczyłem wszystkich, ale ważniejsza jest rozmowa o tym, o wizji, o tym, co tracimy, albo co możemy zyskać, jeżeli ktoś, kto przejmuje stery w jakimkolwiek urzędzie, ma wizję i miłość do Rzeczpospolitej, bo taką pan profesor ma.
Tak, niewątpliwie.
A Jakub Duszak czeka z wiadomościami. Jest godzina 9:02. Opóźnienie na początku mieliśmy 8-minutowe, więc komunikat jest prosty. Nadrobiliśmy 5 minut opóźnienia.